Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Szukamy śladu obozu na Obozowej.
Ubiegły rok upłynął pod znakiem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizowano koncerty ze stosownym repertuarem, rocznicowe konferencje naukowe, sesje i akademie oraz setki innych imprez, których pierwiastek niepodległościowy był silnie akcentowany. My byliśmy w awangardzie tych wydarzeń, wyprzedzając nawet niemal o 2 lata rocznicowe eventy. Oto bowiem w 2016 roku w ramach naszych spacerów z Radiem Rodzina wybraliśmy się na wędrówkę po dzielnicy, w której, jeśli mówimy o wydarzeniach z 1918 roku i bezpośrednio je poprzedzających, działo się chyba najwięcej. Ale spacerując po Szczypiornie, bo tą część Kalisza mam na myśli, i wspominając o dalszych losach obozu legionistów i dochodząc do małego cmentarza na końcu osady, poruszyliśmy też kaliski wątek ukraiński. I w czasie dzisiejszego spaceru spróbujemy sobie tenże wątek rozszerzyć. A przy okazji, po 2 ostatnich zimowych wędrówkach zrealizowanych w śródmieściu Kalisza, poszukamy na obrzeżach miasta wiosny. Oczekiwanego przecież gościa, który, jak podpowiadają kalendarze, właśnie powinien nadejść. Spacer rozpoczniemy w miejscu, w którym zakończyliśmy z kolei jedną z ubiegłorocznych wędrówek, na ulicy Dworcowej przy przejeździe kolejowym. Zresztą to idealne miejsce na rozpoczęcie wędrówki. Można tu podjechać autobusem liniowym lub własnym samochodem, zostawiając go bezpiecznie na dużym przydworcowym parkingu. W czasie tamtego spaceru opowiadaliśmy m.in. o początkach kolei w Kaliszu, o samym dworcu i o dzielnicy Zagorzynek, która rozlokowała się za tymże przejazdem i za linią kolejową. Do tych treści nie będę więc już dzisiaj wracać, ale chyba nadeszła pora, byśmy wyjaśnili pochodzenie nazwy ulicy, którą, skręciwszy za przejazdem w prawo, właśnie ruszamy na nasz spacer. Ulica Obozowa nie należy obecnie może do najładniejszych arterii Kalisza. Po lewej stara zabudowa, po prawej jeszcze bardziej zaniedbane budynki, nazwijmy je okołodworcowe. Domki kolejarzy, magazyny. Dalej, znów po lewej, pojawiają się zabudowania kolejnych kaliskich firm, których nazw, by nie być posądzono kryptoreklamę, nie będę wymieniał. Raz po raz mijają nas podjeżdżające do którejś z nich ciężarówki. Za to ruch pieszych jest tu niewielki, w zasadzie żaden. A przecież w pierwszych latach niepodległej Polski, czyli w latach 20. okresu międzywojennego, ulica tętniła życiem i rozbrzmiewała różnojęzycznym gwarem. Różnojęzycznym? Tak. Opowiem o tym za chwilę, gdy podejdziemy w okolice posesji przy Obozowej 56. Dlaczego tu? Przecież tu nic nie ma. Pokręcą nosem malkontenci. Rozpadająca się ruina opuszczonego pewno już dawno niewielkiego i zarośniętego krzewami domku, na którego zapleczu, jeśli ktoś odważyłby się tam zajrzeć, swoje królestwo urządzili amatorzy mocniejszych, choć niekoniecznie najdroższych trunków. Może wspomniana wiosna okryje to wkrótce litościwie zielenią. Ale obecnie jest to obraz, no jak to mówią, nędzy i rozpaczy. Ale kiedyś. Zacznijmy jednak opowieść od początku. Po zawarciu raczej haniebnego dla Polaków, a na pewno niekorzystnego dla Ukraińców pokoju w Rydze, sprzymierzona z Piłsudskim Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej, nie mając sił, by samodzielnie już przeciwstawić się bolszewikom, zmuszona była opuścić Ukrainę. 25 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami trafiło do Polski, gdzie zostali internowani i trafili do różnych obozów, m.in. do Kalisza i do wspomnianego już Szczypiornia. W Kaliszu pierwsi internowani żołnierze ukraińscy pojawili się w grudniu 20 roku. Dość szybko zorganizowano tu szpital wojskowy oraz cerkiew pod wezwaniem świętego Panteleimona. Wśród internowanych znaleźli się żołnierze z oddziałów Petlury oraz sporo cywili, w tym inteligenci, pisarze, artyści, malarze, kompozytorzy, nauczyciele, lekarze czy nawet studenci. Wszyscy oni w późniejszym okresie mieli nadawać ton powstałym w obozach instytucjom i towarzystwom. Warto dodać, że obozy wizytował m.in. w kwietniu 21 roku sam Szymon Petlura, a miesiąc później marszałek Józef Piłsudski, który przecież właśnie w szczypiornickim obozie wypowiedział do Ukraińców pamiętne słowa: „Ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam”. Zresztą kamień z tym cytatem do II wojny znajdował się właśnie tutaj, na obozowej, gdzie stoimy teraz. W obozie kaliskim miał on numer 10 i znajdował się, no akurat na wprost nas, przebywało ponad 1850 osób i liczba ta systematycznie nawet rosła aż do maja 21 roku, kiedy to osiągnęła poziom przekraczający 4400 internowanych. Od tego momentu z kolei ilość zatrzymanych wprawdzie niewiele, ale sukcesywnie zmniejszała się i w październiku 21 roku w obozie przebywało niespełna 3300 osób. Jeszcze więcej Ukraińców znalazło się pierwotnie w obozie szczypiornickim, gdzie liczba internowanych wynosiła na początku ponad 6500 i była to największa ilość osób jednorazowo przebywających w jakimkolwiek obozie ukraińskim w Polsce. No cóż, utrzymanie o wszystkich obozów, w których przybywało łącznie ponad 30 tysięcy ludzi, no nastręczało wiele problemów dla zniszczonej wojną odradzającej się Rzeczypospolitej. Dlatego w 21 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wydało zarządzenie o stopniowej likwidacji na terenie Polski obozów. Ostatnie 7 z nich, w tym Szczypiornicki, Kaliski, przeszły wtedy pod zarząd cywilny. Od tego momentu nasze, czyli te dwa obozy, występują pod wspólną nazwą Kaliska Grupa Obozów dla Internowanych. W grupie tej pod koniec 21 roku przebywało łącznie 4600 internowanych. Władze rosyjskie właśnie wtedy ogłosiły wprawdzie amnestię dla żołnierzy byłych oddziałów antybolszewickich przebywających na, jak oni to nazwali, emigracji, ale chęć powrotu do ojczyzny wyraziło wówczas zaledwie niespełna 100 Ukraińców z Kalisza, czego nawiasem mówiąc gorzko wkrótce pożałowali, no ale to inna historia. W kwietniu 22 roku istniejące jeszcze obozy przeszły pod zarząd Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co doprowadziło do znacznego poprawienia warunków bytowych, choć nadal brakowało a to połu, a to pracy, przeżyły się choroby. No, ostatecznie ministerstwo w grudniu następnego, 23 roku, wystąpiło do Rady Ministrów z wnioskiem o zlikwidowanie istniejących jeszcze placówek. Wysunięto także propozycję, aby w obozach w Kaliszu i Szczypiornie czasowo pozostawić tylko tych, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek bądź jakieś tam koneksje rodzinne, nie mogli opuścić go w okresie zimowym. Aby im ułatwić życie, zdecydowano się oddać w użytkowanie istniejące przy obozie numer 10 warsztaty rzemieślnicze, na prowadzenie których mogli uzyskać nawet długoterminowe pożyczki. Ostatecznie pół roku później, w marcu 24 roku, pozostałe jeszcze obozy definitywnie zlikwidowano. Ostatnie, w Kaliszu, Szczypiornie i jeszcze w Strzałkowie, miały być zamknięte do końca sierpnia tegoż roku. A wszyscy w nich przebywający mieli uzyskać status cudzoziemców, być zobowiązani do zgłoszenia się w odpowiednich urzędach w celu dokonania rejestracji, a zdolnych do podjęcia pracy zaopatrzono w kartę azylu i umożliwiono zatrudnienie już poza obozami. Natomiast chorych, inwalidów, starców umieszczono w wydzielonej na ten cel części obozu właśnie w Kaliszu, który jako jedyny nie uległ całkowitej likwidacji, zyskując wtedy status stanicy. Opieka nad tą grupą emigrantów została przekazana Ministerstwu Pracy i Opieki Socjalnej. Kaliska, no już teraz powiemy stanica, obejmowała 8 murg ziemi, na której stały 2 duże i 2 mniejsze baraki. Mieszkańcy mieli także do dyspozycji kuchnie, wodociągi, piekarnie, warsztaty, magazyny. Kontynuowano tu podjętą już wcześniej działalność wydawniczą, teatralną, muzyczną i pedagogiczną. No na przykład do szkoły podstawowej imienia Szymona Petlury w 25 roku uczęszczało 80 chłopców i 58 dziewcząt. Ale najliczniejszą placówką oświatową w stanicy była szkoła podstawowa dokształcająca, do której jeszcze za czasów obozowych w 21 roku chodziło ponad 400 osób, a którą następnie przekształcono w ukraińskie gimnazjum imienia Tarasa Szewczenki. Edukacja w tym gimnazjum stała na bardzo wysokim poziomie i obejmowała m.in. naukę języków ukraińskiego, niemieckiego, łacińskiego, francuskiego i polskiego oraz kilkanaście innych przedmiotów. No, dyplom ukończenia tej szkoły upoważniał nawet do studiowania na uczelniach zagranicznych. Zresztą to gimnazjum było najdłużej działającą tego typu placówką ukraińską w Polsce. Działało aż do 1937 roku. Ciekawe, funkcjonowała tu też szkoła ukraińskich płastunów, czyli jakby harcerzy, skautów, w której w 1922 roku uczyło się 79 ukraińskich, 38 białoruskich, 15 rosyjskich i 5 polskich uczniów. No, w tej szkole obowiązywał regulamin wojskowy na wzór organizacji w ukraińskich sotniach. No, ponadto na powstałych kursach oświatowych dla dorosłych, no, na to chyba było największe zapotrzebowanie, już od grudnia 20 roku uczyło się czytać i pisać ponad 600 osób. Część zresztą kontynuowała dalej naukę, a pozostali uczyli się zawodów rzemieślniczych. Dla nich zorganizowano kursy stolarstwa, krawiectwa, ślusarstwa, malarstwa czy szewstwa. I jeszcze jedna oświatowa ciekawostka ze stanicy. W 21 roku, czyli też jeszcze w czasach obozu, nazwijmy to, uruchomiono tu kursy na kapelanów wojskowych, którzy mieli obsługiwać obozowe cerkwie. Nauką objęto kilkaset osób, także tych spoza kaliskich obozów. A skoro już o tym mowa, dużą rolę w obozach odgrywały organizacje religijne. W Kaliszu do najbardziej znanych należało Bractwo Cyryla i Metodego oraz Bractwo Świętej Pokrowy. Pokrowa to była patronka wojska ukraińskiego jeszcze z czasów Rusi Kijowskiej i Siczy Zaporowskiej. Obie organizacje za główny cel postawiły sobie upowszechnienie wartości chrześcijańskich poprzez m.in. odczyty, spotkania, kursy, czy też wydawanie literatury religijnej i produkcję dewocjonaliów. Powtórzę. Stanica ukraińska w Kaliszu była po 1923 roku jedyną tego typu placówką w Polsce i stale przebywało w niej od 800 do 1200 osób. Głównie ludzi, tak jak powiedziałem, starszych, dzieci, inwalidów, niezdolnych do pracy, chorych czy rekonwalescentów, w większości z rodzinami bądź opiekunami. Ale stopniowo stanica przekształcała się jakby w niezależny, samodzielny ośrodek z wspomnianymi warsztatami, zakładami usługowymi, swoim zapleczem socjalnym, drukarnią i, tak jak już wspomniałem, placówkami oświatowymi i kulturalno-artystycznymi oraz cerkwią już pod wezwaniem Świętej Pokrowy właśnie. Była również siedzibą kilku organizacji, towarzystw. Do najprężniejszych należały m.in. Towarzystwo Ukraińskich Inwalidów, skupiające około 400 członków z różnych obozów, Towarzystwo Żołnierzy Armii i Ukraińskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne. Działały, jak powiedziałem, wydawnictwa. Do dyspozycji internowanych było kilka czasopism w języku ukraińskim, na przykład Sicz, Za Drutami, Za Ukrainą, Dżerło, Kozacka Dumka czy Tabor. Funkcjonowała także biblioteka i czytelnia, z której dziennie korzystało, no jeśli to nie są dane naciągnięte, dziennie korzystało nawet do 300 osób. Bardzo aktywne było też środowisko artystyczno-plastyczne. Istniało na przykład zrzeszające około 100 malarzy i grafików Studium Plastyczne ze znanym kaliskim artystą plastykiem Michałem Dobriakiem jako absolwentem. No, grup Michała Dobriaka, że przypomnę, odwiedziliśmy na cmentarzu prawosławnym w Kaliszu. Działało towarzystwo dramatyczne, wystawiające przede wszystkim sztuki autorów ukraińskich. Z dużym powodzeniem występowały też obozowe chóry. To chyba nie powinno dziwić. Chór ukraiński pod batutą Dmitra Kotka, mający w swym repertuarze tęskne pieśni ukraińskie, przekształcił się później w pierwszy zawodowy chór ukraiński i uzyskał pozwolenie nawet na występy w całej Polsce, a później także w Europie Zachodniej. No, nie mogło się obyć też, rzecz jasna, bez obozowych orkiestr dętych, które działały od samego początku i uświetniały wszystkie imprezy, także te miejskie w samym Kaliszu. Działał również 120-osobowy zespół taneczny, popularyzujący wśród kaliszan tańce ukraińskie. No, wreszcie kaliszanki chętnie kupowały u Ukrainek barwne obrusy i chusty. Ale cóż, trudna sytuacja materialna Polski sprawiła, że z roku na rok próbowano redukować środki przeznaczone na utrzymanie stanicy i podejmowano nawet próby reform czy likwidacji tej placówki. Rzeczywiście od 1936 roku zmniejszała się systematycznie liczba mieszkańców. Zakazano przyjmowania do niej nowych i, tu zacytuję, aby zachęcić Ukraińców do dobrowolnego opuszczania stanicy, władze polskie wypłacały chętnym od 300 do 350 zł. No, z oferty tej w ciągu 2 lat skorzystało prawie 170 osób, ale co ciekawe, już wkrótce znaczna część z nich popadła w jakieś tam kłopoty finansowe i ponownie chciała zamieszkać w stanicy. No, w efekcie nawet przyjęto chyba z 3 osoby z powrotem. Ostatecznie likwidacja kaliskiej stanicy nastąpiła na początku 1939 roku. W piśmie skierowanym przez starostę powiatowego kaliskiego Soboniewskiego do prezydenta Kalisza Ignacego Bujnickiego z marca 1939 roku czytamy m.in. znów zacytuję, ze względu na znaczne zniszczenie budynków stanicy, które zagrażyło życiu i zdrowiu jej mieszkańców, zarządza się ewakuację osób niezdolnych do pracy, czyli inwalidów i osób zniedołężniałych, łącznie 21 staruszków. Pozostali mieszkańcy mieli opuścić stanicę do końca maja tego roku. Na drogę jakby mieli otrzymać zapomogę dorośli po 200 zł i po 15 zł na każde dziecko. No oporni, bo część nie widziała się jakby w świecie poza stanicą, byli tacy, byli przymusowo eksmitowani. No protesty strony ukraińskiej nie na wiele się zdały i ostatniemu zarządcy stanicy w Kaliszu, Iwanowi Litwinience, polecono przystąpić do ewakuowania archiwum i bibliotek do Lwowa. I w ten sposób zakończyło się blisko 20-letnie istnienie stanicy ukraińskiej w Kaliszu. Ano, działo się tu sporo, a dzisiaj raczej smętna ruina. Dobrze, że choć na polu za nią wesoło, niczym przed 100 laty, o nadchodzącej wiośnie plotkują sobie skowronki. Czyli co? Wracamy obozową. No, teraz to już wszyscy wiemy, skąd się wzięła nazwa ulicy. W stronę miasta. A tak przy okazji, no, historia jakby zatoczyła koło. Obecnie, no już w zupełnie innym charakterze, ale również na kaliskich ulicach możemy spotkać Ukraińców i również, zwłaszcza gdzieś tam w marketach, usłyszeć język ukraiński. Słysząc go, przypomnijmy sobie opowiedzianą przeze mnie przed chwilą historię. Skręcamy teraz w prawo, w ulicę Piwonicką. No, kilkadziesiąt lat temu Kaliszanie podejmowali w te okolice wyprawy po meble, które w zadziwiająco bogatej ofercie, przy ogólnej przecież mizerii na rynku meblowym w PRL-u, sprzedawano w tym narożnym tutaj magazynie. Na ulicy Piwonickiej także dzisiaj rozlokowały się siedziby wielu firm, z których, no, by nie być posądzony, jak już powiedziałem, o reklamę, wymienię tylko dwie, jakby tu powiedzieć, najoryginalniejsze. Z prawej oto mamy fabryczkę kontynuującą bogate tradycje Kaliszan w dziedzinie budowy fortepianów. W Kalisji nie można było, a tu, proszę, można. Firma szczyci się także wysokim uznaniem w całym świecie w dziele konserwacji tych instrumentów. A kawałek dalej, o tutaj po lewej, dość imponująca nowa siedziba jednego z wydawnictw, również o ogólnopolskim już znaczeniu. Dochodzimy do końca. Po lewej, w głębi, budynek Inspektoratu Ochrony Środowiska, którym pewno wytłumaczą nam, gdybyśmy chcieli, jak mocna, tu ironizuję, jest pozycja Kalisza w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i dlaczego nie możemy się kąpać na przykład w Prośnie. A skoro o kąpaniu mowa, możemy się też pofatygować dalej lekko na skuśkę w prawo, o tak bym powiedział, i w ten sposób dojdziemy do malowniczego, choć będącego obiektem niewygasłego chyba konfliktu społeczności lokalnej z władzami miasta Stawu Gronie, będącego pozostałością po cegielnianym wyrobisku. O tej sprawie wspomniałem w czasie zagorzyńskiego spaceru sprzed roku. Przypomnę, że istotą sporu są plany ingerencji w naturalne środowisko wokół stawu. A dzisiaj, widząc, jak tu jest pięknie i wiosennie, skłonny jestem zdecydowanie poprzeć stanowisko zwolenników zachowania takiego naturalnego status quo. No to co? Pora już chyba wracać. Możemy tego dokonać na dwa sposoby. Przeszedłszy jeszcze kawałek ulicą Zagorzynek, obok szpitala i przychodni, i dalej skręcić w lewo w ulicę Smolną i nią dojść do Obozowej i przejazdu kolejowego, przy którym zaczynaliśmy wędrówkę, albo kontynuować spacer z Zagorzynkiem, ulicą Zagorzynek, prosto. Przechodzimy wtedy też obok dawnej willi Gruna, właściciela wspomnianej cegielni, i wchodzimy w dzielnicę Zagorzynek. Osiedle domków jednorodzinnych, a tam gdzie domek, tam i ogród, a może nawet kawałek pola. A tam gdzie ogród, to wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
W audycji wykorzystano fragmenty koncertu młodzieżowego chóru Switich z Państwowego Uniwersytetu imienia Nikołaja Gogola w Nierzynie na Ukrainie, zarejestrowanego podczas 5. Kaliskiego Festiwalu Chóralnego w Katedrze Świętego Mikołaja 5 maja 2018 roku.